Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu w nowym roku. Jest 1 stycznia, a nasz magazyn ma charakter podsumowujący rok miniony. Co dla Państwa uczynią profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
I doktor Dariusz Lipiński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Proszę Państwa, jako że jest to takie wydanie, w którym ja chciałbym może posłuchać o tych najważniejszych sprawach od naszych komentatorów, ekspertów, więc panie Dariuszu, co pańskim zdaniem w polskiej polityce było takim wydarzeniem, o którym powinniśmy pamiętać na dłużej, który był taką lekcją polityczną dla nas?
No niewątpliwie bardzo ważnym wydarzeniem politycznym, a pewnie najważniejszym, no były jednak wybory i ich skutek w postaci zmiany rządu. To również będzie bardzo ciekawe zadanie dla całej klasy politycznej na bieżący rok. Dlatego, że po raz pierwszy od kilkunastu lat zachodzi konieczność koabitacji, czyli współpracy prezydenta wywodzącego się z jednego obozu z rządem i większością sejmową wywodzącą się z innych opcji. To jest o tyle ciekawe, jak to się potoczy, że nastroje, emocje społeczne są zupełnie inne niż były za poprzedniej koabitacji, czyli za w latach 2007-2010, już ponad 15 lat temu. Ale mimo wszystko no wtedy te nastroje społeczne nie były tak spolaryzowane, jak są w ostatnich latach.
Co widać, no, może chociażby jednak powiedziałbym, że ten czas posmoleński tam też pokazał taką polaryzację i powiedziałbym nadpobudliwość pewnej strony społecznej, która intensywnie walczyła na przykład z pamięcią o Smoleńsku.
Tak, oczywiście, ale to było po pierwsze dopiero po katastrofie smoleńskiej, bo przed katastrofą smoleńską aż takich emocji. Były oczywiście ostre spory, ale nie było aż takich emocji. No po drugie to no myślę, że to jednak było w dużej mierze celowo wytwarzane. I tu naprawdę to nie jest tak, że te nastroje w stosunku do katastrofy smoleńskiej spolaryzowały się samorzutnie, tylko to było sterowane, to była olbrzymia presja medialna, również częściowo polityczna. Więc tutaj ja będę bronił tej tezy, że jednak aż takiej polaryzacji wcześniej nie było. Natomiast no, w tej chwili oczywiście są dwa wrogie obozy, dwa, jak czasami się mówi, plemiona. Ja zawsze podkreślam, że nie ma tutaj pełnej symetrii. Natomiast no, oczywiście ta polaryzacja jest. Tak?
Od razu z tym pytaniem do diagnozy Dariusza Lipińskiego zwrócę się do profesora Wiesława Ratajczaka. Dwa plemiona oznaczałoby w pewnym sensie pokrycie w dwóch ugrupowaniach politycznych. Tymczasem widać, że jednak ta scena polityczna w Polsce, ona jest, powiedziałbym, wielokolorowa. To znaczy, patrząc na konserwatystów, trudno nie odróżnić PiS od Konfederacji. Patrząc na stronę liberalną, no jest różnica między posłami od Szymona Hołowni z Polski 2050 i od takiej skrajnej lewicy obyczajowej, tak to nazwijmy, na przykład w partii Lewica. Faktycznie taka polaryzacja, zgodzi się pan z tym, czy też jest tak, że może jest tylko wspólny wróg, który trzyma ten podział na opozycję i koalicję?
W pewnym stopniu na pewno wspólny wróg mobilizuje i powoduje, że te emocje osiągają poziom, o którym mówił mój przedmówca. Oczywiście to porównanie z czasami kohabitacji za prezydentury Lecha Kaczyńskiego nasuwa się i rzeczywiście powiedziałbym, że to porównanie wywołuje niepokój. Te emocje są dziś większe. Powiedziałbym, że niebezpieczeństwo tego, o czym pisał, o czym mówił profesor Nowak parę miesięcy temu w swoich takich rzeczowych analizach. Oczywiście nie chciałbym słuchaczy Radia Poznań niepokoić bardzo w pierwszym dniu roku, ale może warto to powtarzać, bo im częściej będziemy o tym niebezpieczeństwie mówić, tym więcej zrobimy, żeby ono się nie zrealizowało w tym roku. Myślę oczywiście o tym, co profesor Nowak powiedział o wojnie domowej. Owszem, tych plemion, choć oczywiście jakoś czuję opór przed wypowiadaniem tej formuły, podobnie jak mój przedmówca, bo przecież to jest jeden naród. Naród, owszem, głęboko skłócony, tych emocji nawet czas świąteczny nie wyciszył zupełnie. Pewnie tam, gdzie przy stole wigilijnym pojawił się temat polityki, mogło być gorąco. To jest jeden naród, ale bardzo, bardzo poważnie podzielony. I też mam wrażenie, że obecna większość rządowa no niestety nie zrobiła nic, żeby tej groźby eskalacji konfliktu poprzez konflikt z prezydentem uniknąć. No kwestia mediów bardzo nas zajmująca.
Czyli raczej panowie stawiacie na tą kohabitację w tym sensie francuskim, bo z tej kultury politycznej to pojęcie wyszło, gdzie to będzie raczej, to jest taka trochę gra słów, nie chcę użyć trochę sarkastyczna, bo to nie jest żadna kohabitacja, ale to jest po prostu konflikt kontrolowany konstytucją.
Tak, używamy pewnego eufemizmu, ale tak to konflikt.
Tak, w dodatku powiedziałbym niezbyt precyzyjnie kontrolowany konstytucją, dlatego że ten konflikt dotyczy również interpretacji konstytucji. Uh-huh. Dotyczy również kwestionowania na przykład uprawnień Trybunału Konstytucyjnego. Sytuacja jest naprawdę niebezpieczna, dlatego że w normalnych warunkach, nawet w sytuacji ostrego konfliktu politycznego, powinny działać instancje orzekające w konkretnych sprawach, mające jakby ostateczny głos, niekwestionowany. Natomiast w Polsce mamy sytuację taką, że kwestionowane jest dokładnie wszystko.
A co jest niekwestionowane? Siła? Przekaz medialny? Ta moc? Moc szkła, tak to nazwę? Bo coś musi zastąpić te kwestionowane instytucje.
Ja nie widzę takiego autorytetu instytucjonalnego, czy jakiegokolwiek innego, który byłby niekwestionowany przez wszystkich, przez wszystkie strony sceny politycznej. I to jest bardzo niebezpieczne, bo to grozi właśnie tym, o czym była tutaj przed chwilą mowa, o tych zagrożeniach, o których mówił profesor Nowak. Jeżeli tym autorytetem nie są sądy, nie są trybunały, a nie są. I niestety szeroko rozumiane, to nie jest kwestia tylko kwestionowania Trybunału Konstytucyjnego, ale przecież kwestionowane są uprawnienia Sądu Najwyższego.
Krajowej Rady Sądownictwa.
Krajowej Rady Sądownictwa. Próbuje się wmówić obywatelom, jakoby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej był jakąś tak de facto nadrzędną instancją nad sądami krajowymi, co jest bzdurą, bo w traktatach nie ma o tym ani słowa. Natomiast do kwestionowania werdyktów również Sądu Najwyższego używa się tego TSUE, które po pierwsze nie ma uprawnień do ingerencji w sądownictwo krajowe w takim zakresie, w jakim to próbuje się nam tutaj wmówić. No a po drugie, samo TSUE jest ciałem politycznym, no co tutaj dużo, dużo mówisz, to jest... Wybieranym przez polityków ze zdecydowaną przewagą, druzgocącą przewagą jednej opcji, nazwijmy ją umownie liberalno-lewicową, i jego werdykty są polityczne są zresztą kwestionowane przez nie tylko w Polsce, przez polskie trybunały, no ale wielokrotnie są kwestionowane we Francji, w Niemczech, przecież w innych krajach.
Jesteśmy w części krajowej naszego magazynu. Podsumowujemy miniony rok 2023. Profesor Wiesław Ratajczak, na co pan by wskazał w polityce krajowej, co jest godne zapamiętania albo przypomnienia sobie?
Myślę, że godne zapamiętania i obserwacji, jakie będą ciągi dalsze, jest to wszystko, co w 2022 i 2023 roku wydarzyło się w polskiej gospodarce, co już teraz gwarantuje polskiej gospodarce mocną pozycję w świecie, a w przyszłości może przynieść efekty bardzo dla nas korzystne. Znaczy, myślę tutaj o takich procesach, jak dokonujący się, sfinalizowany w tym roku, w minionym roku proces konsolidacji grupy Orlen, stworzenia firmy, która staje się niezwykle poważnym graczem nie tylko w naszej części Europy. Wiemy o ekspansji Orlenu, o otwieraniu sieci stacji, o przejmowaniu rozmaitych sfer energetyki.
Jest to faktycznie przyjemność, jadąc samochodem w innym kraju, zobaczyć właśnie symbol Orlenu i natankować tam, daje to pewną satysfakcję.
Daje satysfakcję i daje przekonanie, że to jest ogromna wartość dla polskiej gospodarki, dla polskiego państwa, a ona przecież stanowiła tylko część rozmaitych posunięć, to znaczy myślę tutaj o tych podwalinach stworzonych pod centralny port komunikacyjny, czy też o tych pierwszych ruchach, ale bardzo, bardzo istotnych, i miejmy nadzieję, że się nie uda tego procesu zatrzymać. Myślę o energetyce jądrowej. To daje szansę w ciągu, powiedzmy, dającej się przewidzieć, dającej się zobaczyć nie tak odlegle na horyzoncie przyszłości. Polska gospodarka będzie niezwykle nowoczesna, stabilna, licząca się w naszej części Europy.
Ale za tym kryje się jednak pewnego rodzaju marzenie, czy przekonanie, czy pewność tego, że można być silnym, stabilnym gospodarczo, że nie trzeba być zależnym. Dariusz Lipiński, czy pańskim zdaniem to marzenie faktycznie w Polakach jest?
To niestety jest chyba trochę zależne od wyznawanej opcji politycznej, powiedziałbym. Znowu wracamy do tego nieszczęsnego podziału, który naprawdę dotyka nas, jak widać, we wszystkich dziedzinach, tak? Bo ja odczuwam również tę dumę chociażby z tankowania na Orlenie. Ja mam takie ulubione miejsce w Czechach, niedaleko polskiej granicy, gdzie co roku jeżdżę. No i tam zawsze po drodze były dwie czy trzy stacje benzynowe. One są orlenowskie, wszystkie trzy, jak teraz byłem ubiegłego lata. No więc to oczywiście jest satysfakcja. Natomiast powiedzmy, jeżeli ktoś jest wyznawcą tej przeciwnej opcji politycznej, no to często padają określenia o gigantomanii, o tym, że zupełnie...
No, krytyka CPK była takim przykładem.
Tak. No,
tymczasem ten CPK nawet nie będzie jednym z 9, zdaje się, czy 10 portów o podobnej przepustowości, podobnej wielkości, jakie są w Europie. To nie jest żadne ajwaj.
Ja muszę powiedzieć, że z dużym zdziwieniem słucham takich głosów, bo gdyby takie myślenie dominowało w okresie międzywojennym, no to Gdynia do dzisiaj byłaby małą rybacką wioską. A jednak w bardzo krótkim czasie przecież zbudowano Gdynię przy zupełnie innych technologiach, gdzie te procesy wszystkie trwały siłą rzeczy dłużej. Potrafiono zbudować Gdynię, potrafiono zbudować Centralny Okręg Przemysłowy. No a dzisiaj my się dowiadujemy, że jedno właśnie z 9 lotnisk to jest jakaś gigantomania. Ja myślę, że i mam nadzieję, że akurat to obudzenie w Polakach, no uśpionej dumy i uśpionych takich marzeń również o znaczeniu
czyli te marzenia są
kraju.
Uśpione, ale są, przyznaję pan.
Znaczy one zostały rozbudzone i mam nadzieję, że już nie usną ponownie.
Proszę państwa, przechodzimy do części drugiej naszego noworocznego magazynu. Zostańcie państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w nim Dariusz Lipiński i Wiesław Ratajczak. Przenosimy się do spraw międzynarodowych i znów pytanie do panów, co waszym zdaniem było takim game changerem w dziedzinie polityki międzynarodowej minionego roku. Wiesław Ratajczak.
No, trudno mówić o zmianie, bo niestety trwa proces, który koncentruje uwagę, który decyduje o sytuacji na świecie. No po prostu trwa, no, znów może nieco niepokoju wprowadzę, ale trwa światowa wojna, której kolejne odsłony obserwujemy do tego frontu, który najbliżej nas się znajduje, czyli do frontu rosyjsko-ukraińskiego. W tym roku doszedł ten kolejny i no, powodujący następstwa także w Europie Zachodniej, manifestacje, podwyższony poziom ryzyka terrorystycznego. Myślę oczywiście o sytuacji w Izraelu i Palestynie. Sytuacja więc jest, powiedzieć można, niestety no, daleka od perspektyw pokoju i obawiam się, że jeszcze przez najbliższe miesiące czy najbliższe lata będziemy znów za najważniejsze wydarzenie roku uznawać właśnie trwającą wojnę, bo cóż jest ważniejszego od no, tych dążeń, które miejmy nadzieję doprowadzą w końcu do stabilnego pokoju, chociaż wobec tych rozmaitych zarzewi wojny w różnych punktach świata to wydaje się marzeniem dość odległym od spełnienia.
Wywołał pan profesor sprawę konfliktu w Izraelu. Myśmy parę tygodni temu o tym dość szczegółowo rozmawiali w naszym magazynie, ale wracam do tej kwestii, którą zdaje się właśnie pan Dariusz Lipiński podjął, że to jest nie tylko wówczas, że to jest nie tylko wojna, która toczy się tam, ale to jest pewien problem, że no, Hamas ma swoje macki, agendy, chociażby też w tych państwach, gdzie jest wysoki odsetek migracji palestyńskiej. Czy faktycznie to ryzyko przeniesienia tego konfliktu, może nie tak w kinetycznej formie, ale w jakichś cząstkowych formach w inne miejsca, jest pańskim zdaniem możliwe cały czas?
Oczywiście jest możliwe i pewne przejawy tego no są już widoczne, były widoczne w minionym roku, jak na przykład oczywisty wzrost nie tylko nastrojów, ale również no, ekscesów antysemickich w Europie Zachodniej i w Stanach, więc to oczywiście ma przełożenie. Co gorsza, tutaj pan profesor Ratajczak mówił przed chwilą o tych kolejnych zarzewiach. One oczywiście, no są różne miejsca na kuli ziemskiej, gdzie jeszcze póki co jest spokój, ale to w każdej chwili może tam wybuchnąć kolejny konflikt, no, chociażby o Tajwan. Także no to ja zgadzam się z tym określeniem, że to jest wojna światowa, w której na szczęście nie jesteśmy dotknięci bezpośrednio. Raz wreszcie mamy szczęście, no jeżeli można tak powiedzieć oczywiście.
Że nie jesteśmy w centrum pola walki.
Że nie jesteśmy w centrum pola walki, no ale no ludzie no tysiącami giną w różnych miejscach na ziemi i no nie widać też tutaj jakiegoś światełka w tunelu, jak z tego wyjść.
Wiesław Ratajczak, czy do tego dodałby pan jeszcze jakąś uwagę?
No, może taką równoważącą nieco, bo ten poprzedni rok był także rokiem wzmocnienia NATO. Co prawda jest to proces rozpoczęty w 2022 roku, ale...
Nie udało się Szwecji ciągle przyjąć.
Nie udało się, chociaż jeśli się sytuacji dokładniej przyjrzeć, to okaże się, że Szwecja już w bardzo wielu działaniach NATO uczestniczy, że jest, ma taką pozycję państwa obserwatora, państwa jakby już no, nieformalnie, ale jednak uczestniczącego w planowaniu NATO, a dla nas przystąpienie, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości, zresztą są takie ruchy ze strony prezydenta Erdogana, które świadczą o tym, że Turcja ten sprzeciw znacznie złagodziła, czy wręcz go wycofała, więc w przypadku Szwecji to jest, miejmy nadzieję, nieodległa przyszłość, w przypadku Finlandii już na szczęście teraźniejszość, mamy więc nieodległe kraje o bardzo silnych armiach, o nowoczesnej gospodarce, nowoczesnym przemyśle zbrojeniowym, a co dla nas najważniejsze, dwa kraje, które doskonale rozumieją Rosję i które też doświadczały agresji ze strony Rosji w swojej historii. Więc to jest dla nas dobra wiadomość z poprzedniego roku płynąca.
Jesteśmy w części międzynarodowej. Na co zwróciłby uwagę Dariusz Lipiński?
Na pierwszym miejscu zwróciłbym uwagę na coś, co jeszcze stosunkowo słabo przebija się do opinii publicznej, a mianowicie na uruchomioną już procedurę zmiany traktatów europejskich. To jest rzecz absolutnie niebezpieczna dla suwerenności. To nie jest, i w tym stwierdzeniu nie ma przesady. Tych zmian proponowanych jest, jeśli dobrze pamiętam, 267. Mają różny...
Czy to jest de facto przebudowa ustrojowa Europy?
Różny ciężar gatunkowy, ale tam są takie... Tam jest pozbawienie, znaczy usunięcie, praktyczne usunięcie zasady jednomyślności w sprawach takich, gdzie ona do tej pory jeszcze obowiązywała, czyli na przykład w polityce zagranicznej czy w polityce obronnej. Jak to jest ważne, jak to jest niebezpieczne, można sobie wyobrazić, jeżeli się cofniemy do lutego 2022 roku, do napaści Rosji na Ukrainę i na w pierwszej chwili tak naprawdę zerową reakcję Unii Europejskiej. Warto przypomnieć, że
no ta chwila trochę trwała, bo prawie że tydzień trwała, zanim jakiekolwiek reakcje się pojawiły.
Gdyby nie natychmiastowa reakcja, no między innymi Polski, państw bałtyckich, no ale przede wszystkim tego najważniejszego, najmocniejszego gracza, czyli Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, która zresztą już przed wybuchem wojny już wysyłała uzbrojenie obronne na Ukrainę. Warto dodać, że z pominięciem terytorium Niemiec, bo Niemcy nie udostępniły Brytyjczykom wówczas przestrzeni powietrznej i te samoloty latały przez Danię i Polskę. Więc wystarczy sobie wyobrazić sytuację, że za obronność Europy odpowiada no, ta mityczna, wymyślana ciągle armia europejska, która ma zastąpić, tak naprawdę ma zastąpić NATO.
No ale panie doktorze, to chyba wcale nie trzeba armii, no wystarczy, że minister będzie w Brukseli, to ten problem blokady decyzyjnej, który pan właśnie zilustrował przykładem wojny z Ukrainy, po prostu się pojawi.
Dokładnie tak. To znaczy, to jest argument przemawiający za pozostawieniem bez zmian no, tych spraw, które cały czas są w gestii państw członkowskich. Tego nie należy ruszać. Przy czym warto też, bo czasami no, w takiej pokrętnej argumentacji za zmianami używa się, czy manipuluje się tym euroentuzjazmem, który znaczna część Polaków wykazuje, no, należy tutaj podkreślić, że te zmiany, gdyby weszły w życie, to jest też koniec Unii Europejskiej w takim kształcie, w jakim ją znamy. I tutaj warto też zwrócić uwagę, bo czasami się mówi, że, to są federalizacyjne dążenia. Nie, to są dążenia centralizacyjne. Federacja charakteryzuje się tym, że przynajmniej w niektórych obszarach poszczególne człony federacji są jednakowo ważne, są równe. Tak jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie Wielka Kalifornia ma w Senacie dwa miejsca, podobnie jak ma mały Vermont. To jest federacja. Natomiast tej równości w Unii Europejskiej ukształtowanej według tych zmian, o których tutaj mówimy, nie będzie. No, duże Niemcy będą kilkadziesiąt razy miały silniejszy głos niż mała Malta. Przy czym ja nie chcę tutaj wchodzić, bo ja bym
próbowałem... Oddajmy teraz głos jeszcze w tej części panu profesorowi Rytajczakowi, jak on patrzy na te zmiany ustrojowe w Unii Europejskiej.
To nieustannie przypominają mi się słowa niedawno przecież zmarłego Milana Kundery, jego definicja Europy, maksimum różnorodności na minimum przestrzeni. Rzeczywiście ten niewielki kontynent tym się od innych odróżniał, że takim unifikacyjnym tendencją udawało nam się jakoś umknąć. Oczywiście, że różnice doświadczeń kulturowych, języków, różnice religijne, one też mają wpływ na gospodarkę, na obyczaje, na rozmaite sfery życia społecznego i myśl o tym, że wszystko to może zostać zrównane, zniwelowane, poświęcone na ołtarzu wspólnej i dość abstrakcyjnej obywatelskości europejskiej, państwa europejskiego, że to mi się wydaje...
Ale czy będzie poświęcone na ołtarzu? Może będzie poświęcone na ołtarzu tylko w tych państwach mniejszych i słabszych, a w tych państwach znaczących ujawnią się jakieś nowe kultury dominujące, panie profesorze. Może to wcale nie jest tak...
Pan redaktor jest pewnie bardziej przenikliwy i powiedziałbym, że no precyzyjniej chyba rozpoznający intencje polityków, zwłaszcza tych polityków państw najsilniejszych, znaczy oczywiście Niemiec i Francji, która taką rolę przybocznego przy swoim sąsiedzie próbuje odegrać, chociaż pewnie coraz wyraźniej widzimy napięcia
między tymi państwami. To jeszcze zapytam Dariusza Lipińskiego, czy to wszystko, bo niektórzy stawiają taką hipotezę, że to wszystko przez to, że był ten Brexit i nie ma lewara brytyjskiego, który jednak trzymał te dążenia monopolizujące Francji i Niemiec w jakiejś dyscyplinie. Zgodzi się pan z tą diagnozą?
W dużej mierze tak, dlatego że Brexit naruszył istniejącą wcześniej taką bardzo kruchą, ale jakąś wewnętrzną równowagę różnych opcji, również europejskich w Unii Europejskiej i bardzo mocno spotęgował znaczenie Niemiec i Francji. To widać nawet w tych głosowaniach większością kwalifikowaną. Ja nie chcę tutaj słuchaczy liczbami zanudzać, ale przed Brexitem Niemcy i Francja łącznie miały stanowiły około 29% ludności Unii Europejskiej. W tej chwili stanowią prawie 34%, 33,9%, jeśli dobrze pamiętam. A trzeba przypomnieć...
I to wcale nie jest kwestia demografii.
A trzeba przypomnieć, że do utworzenia tak zwanej mniejszości blokującej inicjatywy legislacyjnej Komisji Europejskiej potrzeba czterech krajów liczących łącznie mających przynajmniej 35% ludności Unii, więc jeżeli Niemcy i Francja dogadają się co do popierania czy nieblokowania jakichś inicjatyw legislacyjnych Komisji Europejskiej, to mówiąc potocznie jest pozamiatane. Wystarczy, że dobiorą sobie dwa małe kraje, które zawsze znajdą, po to, żeby po prostu uprawiać swoją politykę. Bo nie zapominajmy, że Unia Europejska oczywiście to jest pewna wspólnota szeroko rozumianych wartości, ale to są również interesy poszczególnych państw członkowskich, które bywają rozbieżne.
By nie powiedzieć, że są to interesy z jakimś naddatkiem wartości, może to jest określenie znów bardziej precyzyjne.
Może dodajmy dla jasności, że wśród w Parlamencie Europejskim wśród piątki sprawozdawców tego projektu zmian w traktatach było czworo Niemców.
I postawmy tutaj.
Tak się złożyło.
Postawmy tutaj kropkę. Wracamy do naszych podsumowań znów z terenu naszego kraju. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Ze mną w studio cały czas Wiesław Ratajczak i Dariusz Lipiński, a podsumowaniu mijającego roku chciałbym wrócić ze świata na nasze podwórko, ale już nie tyle do polityki, co do kwestii społecznych. Co was może zaskoczyło w minionym roku? Na co zwrócilibyście uwagę, Dariusz Lipiński?
No tutaj zadał pan bardzo, bardzo trudne pytanie, ponieważ ja powiedziałbym tak, jeżeli chodzi o kwestie takie społeczne, powiedzmy po stronie państwa, no to akurat tutaj nic specjalnego się nie działo, co jest bardzo dobrą wiadomością. Tak, to znaczy, że wszystkie programy społeczne, które wprowadził rząd w ciągu dwóch ostatnich kadencji, no funkcjonowały znakomicie, bez finanse publiczne jak najbardziej to wytrzymują, wbrew temu, co 8 lat wcześniej słyszeliśmy, że to w ciągu roku nastąpi kompletna ruina finansów publicznych. I jakby najlepszym podsumowaniem tego jest fakt, że nowy rząd deklaruje kontynuację tych wszystkich programów. Miejmy nadzieję, że...
Od dzisiaj 800 plus.
Miejmy nadzieję, że... No 800, tak, to jest kontynuacja, bo to oczywiście jest pomysł jeszcze przygotowany przez poprzedni rząd, ale chwała obecnemu rządowi, jeżeli będzie te programy społeczne kontynuował, bo one naprawdę bardzo radykalnie zmieniły życie, no zwłaszcza tych uboższych grup Polaków. I cieszmy się, jeżeli to będzie kontynuowane.
Wiesław Ratajczak.
Ja oczywiście chętnie podpiszę się pod taką diagnozą, że dobrze, że niewiele zmieniło się w polityce społecznej w ciągu poprzedniego roku. Natomiast może naszą rozmowę też na trochę inne rejony przeniósł, myśląc o tych zmianach kulturowych, cywilizacyjnych, które jednak chyba przyspieszyły, czy w każdym razie trudno jest je oceniać.
Ma pan na myśli, że Polska się sekularyzuje?
A w każdym razie te postawy religijne się bardzo zmieniają. To nie ulega kwestii. Myślę, że takim symbolicznym znakiem, czy takim wydarzeniem, które zamknęło rok 2022 i właściwie w tych pierwszych dniach następnego roku trudno było je komentować, bo wtedy odbywał się pogrzeb papieża Benedykta XVI, który zmarł, przypomnę, właśnie ostatni dzień roku 2022. Mówię o tym w kontekście polskim, bo historycznie spoglądając, ten związek Polski z Rzymem jest czymś absolutnie podstawowym, takim fundacyjnym. Od tego rozpoczynają się dzieje Polski jako państwowości i taka szczególna cecha Polski, która jest nigdzie nie pasująca, taka samoswoja, bo z racji położenia mogłaby być Polska zarówno bizantyjska, prawosławna, jak i protestancka. Polska, bo przecież jest no, w pewnym przybliżeniu krajem północy. Tymczasem nasz szczególny charakter kultury, organizacji państwowej, etc. wynikał właśnie z tej rzymskości, która chyba dzisiaj traci pewną wyrazistość. I myślę, że to można te dwie perspektywy, polską i światową, nie tylko europejską, połączyć. Odejście Benedykta XVI było bardzo wyraźnym akcentem. Nie chcę powiedzieć, że znakiem zmiany czy przełomu.
Ale przyzna pan profesor, że ten pogrzeb nie był specjalnie celebrowany w kościele, myślę, dyskutowany, nie wywołał aż takiego zainteresowania, jak chyba by się należało osobie i dziełu Benedykta XVI.
No to wybitny pisarz, wybitny teolog.
To ten pogrzeb był bardzo skromny, jak na właśnie te wszystkie wybitności tego pontyfikatu.
Że charakter tych uroczystości zapewne wynikał też z charakteru samego Józefa Ratzingera, który był człowiekiem, który raczej starał się być pracowitym, ale skromnym w zaciszu gabinetu, co wcale nie oznaczało, że w sytuacjach, które wymagały wyrazistego stanowiska, tego gromkiego głosu kościoła brakowało. Coś w tym rzeczywiście jest, że to dziedzictwo nie tylko w tych uroczystościach pogrzebowych, ale także patrząc na cały rok 2023, właściwie trudno mówić, by zbyt często wspominano ten wielki dorobek wielkiego liturgisty, wielkiego teologa. No, jedna z najważniejszych postaci historii świata drugiej połowy XX wieku. Jestem o tym przekonany, także ze względu na rolę, jaką wypełniał kardynał Ratzinger jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, jako osoba najbliższa świętemu Janowi Pawłowi II.
Do tego wątku Dariusz Lipiński?
No, myślę, że jesteśmy świadkami częściowo nieuniknionych procesów sekularyzacyjnych, bo one wszędzie następują. Jak daleko one dotrą, jak daleko, chciałem użyć słowa, zabrną, bo
może dobre słowo, może dobre określenie.
Tak, to znaczy w moim przekonaniu to jest zabrnięcie, jest taka droga troszkę w moim przekonaniu przynajmniej ślepy zaułek, to znaczy nie ma w miejsce odrzucenia tego systemu wartości, nie ma propozycji alternatywnego systemu pozytywnych wartości, tak? Natomiast czy to jest nieodwracalne? W krótkiej perspektywie zapewne tak. Natomiast w dłuższej perspektywie zobaczymy. No, w sumie dłużej klasztora niż przeora. Tak?
Proszę
Kościół
państwa.
Istnieje 2000 lat i miejmy nadzieję, że odnajdzie się również w tej nowej sytuacji.
Proszę państwa, proszę panów, podsumowujemy rok, tak nie ukrywam, dosyć pesymistyczne tony waszych wypowiedzi. Na sam koniec kanoniczne pytanie, noworoczne pytanie o to, co czytacie, co polecacie, może coś ku pokrzepieniu serc. Właśnie profesor Ratajczak coś wyciąga ze swojej teczki. Cóż to będzie, panie profesorze?
Tak, szkoda, że państwo tego nie widzicie, jak czasami się
to radość pana profesora tutaj, jak wyciąga książki. Szkoda, że państwo nie widzicie, bo to jest najlepsze polecenie w tym momencie. Ta twarz radości na widok tekstu.
Rzeczywiście to książka, która mi dużą radość sprawiła pod koniec roku, choć ukazała się znacznie wcześniej. Teraz dopiero sięgnąłem po trzecie ogniwo cyklu Grzegorza Musiała, który poza tym, że jest lekarzem, okulistą, to jest też świetnym poetą i prozaikiem. Autorem między innymi powieści o Tamarze Łempickiej, takiej złożonej z dwóch ogniw, a w tym roku ukazało się trzecie ogniwo jego dziennika włoskiego, który jest połączeniem dziennika i przewodnika. I powieści.
Właśnie jeszcze raz tytuł i autor.
Grzegorz Musiał, Dziennik Włoski, tom Umbria i Toskania. Wydane, pozycja wydana przez wydawnictwo Zyski Spółka.
Przypomnę tylko naszym słuchaczom, że pan profesor jest italofilem.
No nie ukrywam.
Panie doktorze.
No niestety nie mogę iść w ślady pana profesora i nie mogę wyjąć książki, którą...
Ale coś na smartfonie pan znalazł.
którą dostałem w prezencie, mam w samochodzie. To jest książka znanego dziennikarza Zbigniewa Parafianowicza, której tytułu zapomniałem. Właśnie dlatego szukałem w smartfonie, bo jeszcze jej nie zacząłem czytać, ale już ją wożę ze sobą.
Sam autor godny polecenia, więc jak najbardziej...
Oczywiście na temat Ukrainy, jak najbardziej również aktualny temat, książka, no przynajmniej z tych pierwszych recenzji być może okaże się bestsellerem.
Bardzo dziękuję. Gośćmi noworocznego wydania Tygodnika Politycznego byli dr Dariusz Lipiński. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego w nowym roku państwu życzę.
I profesor Wiesław Ratajczak. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, kłaniam się i życzę państwu pokoju.
Ja się państwu również kłaniam i do usłyszenia niebawem już w najbliższą niedzielę. Dobranoc państwu. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.